Będziesz tak mówił, tak?
Mogę tak mówić.
No to fajnie będzie. Uwiarygadniające wszystko to, co powiemy za chwilę.
Tak jest.
Mogę też mówić z językiem między zębami. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś mówić z językiem.
Próbowałem, ale tylko kiedy się człowiek rozgrzewa, zanim spotka się ze słuchaczami. No to panie Rafale, jeśli jesteśmy gotowi, no to w takim razie uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, start.
Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Czy rząd powinien mieszać się do WIBOR-u? Czy taka interwencja rzeczywiście może ulżyć kredytobiorcom? Czy zamiana WIBOR-u na inną stawkę to w dłuższej perspektywie ratunek czy obciążenie? Bo skoro mówimy o kredytach hipotecznych, to w grę wchodzi przecież kilkadziesiąt lat na spłatę, a sporo może się w tym czasie zmienić. My, jeśli chodzi o pomoc państwa, jesteśmy na nie. Choć sami mamy kredyty, ale zapraszam do dyskusji.
Czy ty jesteś kredytobiorcą?
Tak.
Ale takim mieszkaniowym?
Nie. Znaczy, tak.
Spróbujemy jeszcze raz, uwaga.
Ale jakie to
Rafał?
Jest skomplikowane. Właśnie. Jednak ach, od razu widać, że to jest ekonomiczny podcast, bo od samego początku jest takie skomplikowane.
Czy 2 plus 2 to 4? Tak, ale masz kredyt? Nie, ale tak.
A czy my tu będziemy mówić prostym językiem?
Postarajmy się mówić prostym językiem. Ja jestem gościem, który ma kredyt mieszkaniowy w obcej walucie w dodatku. Jak dzisiaj mam usiąść z tobą do rozmowy o tym, czy rząd powinien mi pomóc jako kredytobiorcy, myślę sobie, czy mnie ta pomoc może dotknąć, skoro ja jestem z tych obcych. Powiedz, jakie są pomysły i kto ewentualnie może na tym skorzystać?
Ja chciałem tylko powiedzieć, nawiązując do wcześniejszego pytania, że również jestem zadłużony w złotych, ale nie w związku z mieszkaniem, tylko mam leasing na samochód.
A tak,
w złotych.
To, no to już nie, to jakbyśmy sobie rozłożyli teraz
i
wszystkie.
Jeszcze mi się ani razu nie trafiło, żeby mieć tą samą ratę 2 miesiące z rzędu. Co miesiąc jest inna.
No ale widzisz, to jesteśmy idealnym...
Wyższa oczywiście.
No oczywiście.
Miesiąc.
Idealnym przykładem na to, że jeżeli my, Kowalscy, Hirsze i Kuźniary, widzimy, że nasze raty leasingu, czy kredytowe, mieszkaniowe, czy inne rosną miesiąc w miesiąc, powinniśmy w ogóle myśleć, czy powinno nam przejść przez myśl, cholera, rządzie, pomóż.
Co generalnie rząd, tak mi się wydaje, powinien się trzymać z boku i nie pomagać nikomu, kto naprawdę nie potrzebuje tej pomocy. A powinien pomagać tym, którzy potrzebują pomocy bardzo. Mhm. Bo nie powinniśmy jednak kierować się taką kompletnie wolną amerykanką w życiu publicznym i pozwalać na to, że ludzie będą, nie wiem, głodować na ulicach na przykład.
To rozumiem,
bo gdyby
tak.
W ogóle pozbawić państwo tej funkcji pomocowej, to do tego prędzej czy później by doszło. Nie? Więc jednak jakaś tam pomoc jest mile widziana i potrzebna, tak mi się wydaje, żeby w ogóle trzymać to społeczeństwo razem, żeby się nie rozpadło. Pytanie brzmi, kto tak naprawdę potrzebuje pomocy, a kto jej nie potrzebuje.
I ja słyszałem minister Rafalską, która powiedziała, kochani, no to trzeba przeczekać ten czas. No on będzie kosztował więcej, możemy czekać. Tak, w ogóle przeczekać to, że twoje raty są większe. Ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica i kto powinien decydować właśnie o tym, komu pomagamy, w którym momencie pomagamy, od jakiego progu pomagamy, do jakiego progu pomagamy?
Znaczy ja uważam generalnie, że przynajmniej na razie, na teraz, tak jak to w tej chwili wygląda, bo może to się zmieni w przyszłości. Oby nie, ale tak jak to wygląda w tej chwili, to państwo nie powinno pomagać kredytobiorcom. Z paru przyczyn. Mhm. Pierwsze, nie ma absolutnie żadnych danych wskazujących na to, że ktoś ma problem ze spłacaniem kredytu. Znaczy, ten problem nie jest w tym momencie taki, żeby można go było jakoś systemowo zauważyć, bo wiesz, państwo też powinno wkraczać w momencie, w którym dzieje się coś na tyle dużego i niebezpiecznego, że za chwilę może się stabilizować cała gospodarka. Mhm. Coś takiego nie ma miejsca w tej chwili. Zdecydowana większość tych, którzy wzięli te kredyty, cały czas bardzo elegancko je spłaca. Co więcej, zdecydowana większość tych, którzy wzięli te kredyty, nadal ma raty kredytowe niespecjalnie większe niż miała je wtedy, kiedy brali te kredyty. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe.
Zrozumiałe jeszcze.
Znaczy, ci, którzy odczuwają w sposób bolesny wzrost rat kredytowych, to są przede wszystkim ci, którzy brali kredyty w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku one były rekordowo tanie. Jak ktoś wziął kredyt 5 lat temu albo 8 lat temu, no to miał taki okres w życiu, kiedy te raty były niższe, super, fajnie było. Natomiast ten okres się skończył i teraz z jego punktu widzenia to nie jest jakaś niesamowicie niebezpieczna sytuacja. On po prostu teraz znowu ma takie raty jak 7 lat temu. Już je kiedyś takie miał. Więc to nie są rekordowo wysokie raty, prawda? Mieliśmy już wyższe stopy procentowe w Polsce wielokrotnie. Tylko, że to było dawno temu i niektórzy pewnie zapomnieli, niektórzy w ogóle nie pamiętają i ci, którzy faktycznie brali kredyty akurat rok temu czy tam półtora roku temu, w tym okresie po pandemii, bo jak się zaczęła pandemia, stopy procentowe w Polsce spadły do zera, żeby ratować wtedy gospodarkę przed recesją. No i siłą rzeczy wtedy te kredyty zrobiły się rzeczywiście niesamowicie tanie, bo niesamowicie nisko oprocentowane. I więc jeśli ktoś brał kredyt tam od marca czy kwietnia 2020 do, dajmy na to, września 2021, czyli to jest półtora roku, no to on rzeczywiście, jeśli dodatkowo myślał, że tak będzie miał cały czas, no to może być bardzo niemiło zaskoczony. Wydaje mi się, że nie powinien obstawiać, że przez cały czas będą zerowe stopy procentowe. Mam wrażenie, że wtedy dość dużo mówiło się o tym, że one są sztucznie zaniżone. Wtedy zwłaszcza było to słychać a propos tych, którzy narzekali na zbyt niskie oprocentowanie lokat, prawda? Że to jest sztucznie zaniżone, że tak nie może być, że to jest jakieś wypaczenie gospodarki rynkowej, że to powinno być wyżej, więc każdy, kto mniej więcej orientuje się, co się dzieje wokół niego, myślę, że mógł to wtedy zauważyć, więc powinien to brać pod uwagę, że te kredyty mogą stać się droższe. Na pewno jest takie wstrząsające może to, że te raty idą tak szybko do góry. Natomiast samo to, że one idą do góry, nie powinno
Ale możemy, powiedziałeś o tym, że jeżeli czujemy, że system może pewnych rzeczy nie wytrzymać, to państwo się powinno odezwać. Kto da sygnał, albo inaczej, jakimi sygnałami system da znać, że coś jest nie tak?
No jeśli zacznie rosnąć odsetek tych kredytów w bankach, które są nieobsługiwane.
Nieobsługiwane, czyli niespłacane.
Albo niespłacane, no tak, tak. Kiedy rosną te kredyty, rośnie liczba tych kredytów, w których pojawiają się zaległości, opóźnienia w spłatach. Wtedy widać, że ludzie generalnie w swojej masie zaczynają mieć coraz większy problem z tym, żeby w ogóle ten dług obsługiwać. I wtedy faktycznie można myśleć o tym, czy by coś z tym nie zrobić, prawda? I te dane na ten temat pojawiają się co miesiąc. Więc tak właściwie po każdej racie to widać, jak to wygląda w skali całej polskiej gospodarki, a bank oczywiście na co dzień widzi to, co się u niego w banku też dzieje. I na razie nic groźnego od tej strony się nie dzieje, więc można powiedzieć, że od tej strony nie ma powodu do tego, żeby aż interweniować. Tak? Okej, no jest to niewygodne z pewnością i na pewno jest to bolesne. To jest, oznacza to wzrost wydatków miesięcznych na obsługę kredytu. Natomiast to jeszcze nie jest tak, jak można wielokrotnie w mediach zobaczyć historię, że, nie wiem, że ktoś tam na ratę musi przeznaczać 80% swojego dochodu. Pewnie są tacy ludzie, oczywiście. No, jeśli się za mocno zadłużyli, to pewnie teraz mają z tym duży problem, ale to są raczej jednak cały czas, mam wrażenie, jednostkowe przykłady,
no dobra,
a nie,
ale myślę,
a nie
że
masa.
Rząd dzisiaj widząc taką sytuację myśli sobie, o, jest jakaś grupa, której być może powinniśmy ulżyć i pojawiają się jednak dyskusje, niezależnie od tego, czy ten system już wysyła sygnały alarmowe, czy nie, to pokombinujmy i może niech te banki nie wykorzystują WIBOR-u, tylko jakąś inny benchmark do tego, żeby te kredyty wyceniać. Czy to jest dobry kierunek?
Moim zdaniem to też nie jest dobry kierunek i to jest druga przyczyna, dla której moim zdaniem nie powinno się tutaj niczego ruszać, bo to trzeba też zadać sobie pytanie, dlaczego tak w ogóle te stopy procentowe rosną tak szybko teraz, skąd to się bierze, tak? I tutaj chyba też mam wrażenie, że wszyscy wiedzą. No stopy procentowe rosną dlatego, że ceny rosną, że jest wysoka inflacja, a inflację wysoką zbija się za pomocą podnoszenia stóp procentowych, bo wtedy pieniądz, jak to się mówi, drożeje, tak? Są raty kredytów właśnie wyższe. I to daje dwa efekty. Pierwszy efekt jest odstraszający, znaczy więcej ludzi nie bierze kredytu, a mogłoby go wziąć, gdyby dalej te raty były bardzo nisko. Nie bierze po pierwsze dlatego, że uważa, że się zrobiło za drogo, a po drugie część ludzi w ogóle straciła zdolność kredytową w tym momencie. Nawet gdyby chcieli wziąć kredyt, to już nie dostaną, bo bank im nie da, bo trzeba mieć zdolność kredytową, nie? Więc to jest jeden powód. A drugi powód to jest właśnie ta niewygoda, którą czują ci wszyscy, którzy płacą te raty, bo żeby zdusić inflację, to trzeba zdusić popyt w gospodarce. Czyli żeby ona zaczęła spadać, to my musimy mniej pieniędzy wydawać. A kiedy będziemy mniej pieniędzy
jak
wydawać?
Jak będziemy mieli mniej pieniędzy.
Jak będziemy mieć mniej pieniędzy.
Zero kredytu.
Po spłaceniu rat kredytowych, czyli jak więcej naszego dochodu przeznaczamy na obsługę raty kredytowej, to nam mniej zostaje w portfelu, mamy mniej do wydania. Więc to można na to narzekać, to jest niewygodne, ale przepraszam bardzo, de facto o to chodzi właśnie. To właśnie o to chodzi, żeby naszym kosztem, znaczy tych wszystkich zadłużonych kosztem, zbić tą inflację. No inaczej się tego nie da przeprowadzić. To jest bolesne, to jest jak wychodzenie z choroby. No trzeba zażyć lekarstwo, które nie jest smaczne, ale w dłuższym terminie ma nam przynieść korzyść, więc o to chodzi. I teraz jak rząd wchodzi i mówi, zróbmy coś, żeby obniżyć kredytobiorcom te ciężary, ten
wychodzenie z choroby, tak.
no to tak właściwie to jest przeciwskuteczne, no bo w ten sposób nie wyjdziemy z choroby, tak? Bo w ten sposób nie obniżysz inflacji.
Albo weźmiemy na lekarstwo, wiesz,
w ten sposób nie obniżysz, no tak, ale w ten sposób nie obniżysz inflacji, a w tej sytuacji, jaką masz dzisiaj, jak nie zaczniesz jej szybko obniżać, to ona będzie jeszcze dalej rosnąć, a jak będzie jeszcze dalej rosnąć, to te stopy procentowe będą jeszcze dalej też rosnąć, więc może dojść do takiej sytuacji, że rząd będzie próbował obniżać wysokość rat dla kredytobiorców, przez co, właśnie przez co, te raty będą jeszcze szybciej rosnąć, bo będą stopy procentowe iść jeszcze szybciej do góry. I przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej mówią o tym otwarcie, tak, że będziemy podnosić stopy procentowe, oczywiście, bo mieliśmy już wcześniej taki plan i to zapowiadaliśmy, ale w związku z tym, że rząd zaczyna mieszać, to my się na serio zastanowimy, czy nie podnosić ich jeszcze bardziej, żeby zbilansować to.
Ale
tak?
To wiem, że o tym kiedyś już wspominaliśmy, ale na potrzeby tego odcinka myślę, że to odświeżenie wiedzy jest ważne. Kiedy mówimy o dwóch narzędziach, mamy WIBOR, stawkę WIBOR i mamy stawkę Polonia na przykład. Nie? Tak. I teraz zastanawiam się jako też uczestnik tego ekonomicznego rynku, czym się różnią te dwie stawki dzisiaj od siebie? Dlaczego ta Polonia miałaby być na przykład lepsza od WIBOR-u, lepsza w znaczeniu korzystniejsza dla kredytobiorcy?
Jest jeden powód, dla którego w oczach rządu Polonia jest lepsza od WIBOR-u. To po prostu polega na tym, że ona jest niżej. To oprocentowanie jest niższe, a ono jest niższe dlatego, że stawka WIBOR, która jest wykorzystywana w umowach kredytowych, jest 3-miesięczna. To jest WIBOR 3M, prawda? 3M to jest 3 miesiące. Czyli to jest taka stawka, po której pożyczają sobie banki pieniądze na rynku międzybankowym na 3 miesiące. Wielu osób zarzuca tej stawce, że ona jest właściwie wymyślona i zmyślona, ponieważ takich transakcji prawie się nie zawiera i rzeczywiście banki rzadko pożyczają sobie nawzajem pieniądze aż na 3 miesiące, bo nie potrzebują na aż tak długie okresy sobie pożyczać. To się raczej rzadko spotyka. Natomiast stawka Polonia to jest oprocentowanie pożyczek, których banki sobie udzielają na jeden dzień, do jutra. I takich pożyczek na rynku jest znacznie więcej i one występują codziennie i codziennie jest na stronie NBP publikacja właśnie z danymi na temat stawki Polonii i obok też jest pokazywany obrót na tym rynku dzienny. I to jest obrót sięgający często wielu miliardów złotych. To jest większy obrót niż na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Więc tam faktycznie ruch jest zdecydowanie większy. Natomiast w związku z tym, że to jest pożyczka na jeden dzień, a nie na 3 miesiące, to ta stawka procentowa jest niższa. Bo jak pożyczasz pieniądze na krótko, no to masz niskie ryzyko, że te pieniądze znikną, nie? Że ten, komu pożyczyłeś, nie wiem, ucieknie albo zbankrutuje. Jak pożyczasz komuś na 3 miesiące, no to już ryzyko jest odpowiednio większe, więc stawka też jest większa. Jak pożyczasz na 10 lat, no tak, to jest jeszcze większa.
A powiedz,
tak?
Kto decyduje?
Jak pożyczasz na mieszkanie, przepraszam, na 30 lat klientowi,
jesteś w dupie.
No to wtedy jeszcze jest, bo też ludzie się zastanawiają, dlaczego kredyt, jak stopa w NBP wynosi 4,5%, to dlaczego kredyt hipoteczny wynosi 8 albo 9? No bo stopa NBP to jest oprocentowanie pożyczek jednodniowych, a kredyt jest na 30 lat. To jest zupełnie inne ryzyko dla tego, kto pożycza pieniądze.
Kto wymyślił, żeby rozliczać się według WIBOR-u, a nie stawki Polonia? Gdzie to jest wpisane, że to ma być ten wzorzec?
Ja nie pamiętam, kto to wymyślił, bo to właściwie można by powiedzieć, że z naszego punktu widzenia to tak od zawsze jest. Ja nie pamiętam, kto to wymyślił.
Bo teraz wiesz, jak rząd przychodzi i mówi, to my to zmienimy to WIBOR na Polonię, to gdzie to zostanie wpisane i dlaczego banki miałyby się tego słuchać?
Znaczy, istnieje rozporządzenie obowiązujące w Unii Europejskiej opisujące, jak powinna wyglądać tak zwana stawka referencyjna, czyli jak powinna wyglądać ta stopa procentowa, do której można się odnosić w umowach kredytowych różnego rodzaju, jakie warunki ta stawka powinna spełniać. I zarówno WIBOR, jak i stawka Polonia te warunki spełniają. Znaczy my możemy spokojnie sobie zamienić WIBOR na stawkę Polonia. To jest jak najbardziej legalne, to jest nasza decyzja własna w Polsce. Spokojnie możemy sobie takie coś zrobić. Natomiast możemy też zostać przy tym WIBORze, bo on też jest jak najbardziej legalny i też spełnia wszystkie warunki. Ten zarzut, że tam jest mało transakcji, on jest średnio trafiony, bo tam de facto nie musi być transakcji. Ważne, że banki wyznaczają tą stawkę w sposób transparentny, zgodnie z przepisami, bardzo szczegółowo opisanymi. To rozporządzenie jest bardzo długie i nie życzę nikomu. Znaczy, jak komuś za karę, jak chcesz coś komuś dać, to możesz mu kazać przeczytać to rozporządzenie albo się go nauczyć na pamięć najlepiej. Rozporządzenie wygląda tak jak większość rozporządzeń dotyczących rynku finansowego. Natomiast to jest opisane bardzo szczegółowo. To nie jest tak, że ci bankierzy biorą to z nosa, te stawki procentowe, że tak powiem. To jest jednak bardzo szczegółowo opisane i to nie jest tak, że one są w oderwaniu od sytuacji na rynku finansowym czy od gospodarki, bo ludzie mówią, że to jest oderwane, ponieważ WIBOR rośnie szybciej niż stopa procentowa w NBP, no ale on rośnie dlatego właśnie, że jest 3-miesięczny, no tak. Czyli on jakby dyskontuje to, co się w ciągu 3 miesięcy wydarzy, więc jak rynek obstawia, że przez najbliższe 3 miesiące NBP jeszcze 3 razy podniesie stopy procentowe, bo podnosi co miesiąc, no to ten WIBOR jest odpowiednio wyżej, bo on patrzy na to, co się dzieje za 3 miesiące, a nie dzisiaj. Nie?
Zapytam inaczej, choć nie wiem, czy to słowo, którego użyję, ma sens w ekonomii. Co byłoby uczciwsze z perspektywy kredytobiorcy? Żeby go liczyć miesiąc w miesiąc, czy żeby bukować sobie te 3 miesiące na WIBORze, jak jest? Patrząc po rynku, rozchwianym bardzo, bo może rzeczywiście ta perspektywa miesięczna jest uczciwsza w tym sensie, że no to trochę jak z tym prądem, że przychodzą do ciebie i mówią, dobra, to bierzemy od ciebie tyle i tyle kasy, bo ty w ciągu pół roku zużyjesz tyle i tyle prądu, a jak zużyjesz mniej, to w kolejnych ratach będziesz miał mniej, prawda? Dzisiaj, kiedy pilnujemy z miesiąca na miesiąc swojej kasy, może rzeczywiście Polonia byłaby uczciwsza.
Wiesz, patrząc na to od tej strony, w kategoriach, co jest uczciwsze, to automatycznie sugeruje, że coś jest nieuczciwe, tak? Od tej strony mam wrażenie, że nie ma żadnej różnicy. No, ja nie jestem przeciwnikiem przestawienia się na stawkę Polonia, patrząc od strony tych relacji w umowach między kredytobiorcami a bankami. No, może być stawka Polonia, no czemu nie? Zresztą są też umowy kredytowe oprocentowane na WIBOR 1-miesięczny, 6-miesięczny, one rzadziej są spotykane, ale też są.
A to ważne, czy WIBOR 1-miesięczny jest równy stawce Polonia, czy nie?
Nie, jest wyżej. Jest pomiędzy, wiesz, im dłuższy termin, tym wyższa jest ta stopa procentowa, czyli Polonia jest jednodniowa, jest najniżej, potem jest ten 1-miesięczny i on jest trochę wyżej, ale nie tak wysoko jak 3-miesięczny, nie? A tam 6-miesięczny jest...
Innego wyboru nie ma, tak? Albo stawka Polonia, albo WIBOR w różnych miesiącach, czy
jeszcze
coś jest?
Rząd mówi, że najlepiej jakby banki same sobie wymyśliły, jak czym zastąpić WIBOR i daje bankom czas do końca wakacji, tak mówił niedawno minister Buda. I powiedział, że jak banki nie wymyślą, no to wtedy rząd przyjdzie i wstawi to...
Narodowy WIBOR.
W tą stawkę Polonia, która miałaby obowiązywać od początku przyszłego roku. Więc... Dla mnie z punktu widzenia właśnie tych relacji kredytowych to nie ma większej różnicy. Różnica jest z punktu widzenia tej makroekonomii i tej inflacji, tak? No bo siłą rzeczy chodzi o to, żeby obniżyć ten poziom oprocentowania. No a jak obniżasz poziom oprocentowania, to jednocześnie działasz w sposób utrudniający zbijanie inflacji.
Szczególnie, że jeśli miałaby Polonia zastąpić WIBOR 3-miesięczny od nowego roku, no to za pół roku to ten rynek może też inaczej wyglądać, nie?
To jest jeszcze inna historia, tak? Bo może się tak okazać, że w przyszłym roku...
Już WIBOR 3-miesięczny będzie bardziej korzystny.
Tak, że będzie niżej od stawki Polonia, bo wiesz, bo dlaczego dzisiaj on jest tak znacząco wyżej niż te stopy jednodniowe? Dlatego, że jest oczekiwanie na rynku, że stopy procentowe będą podnoszone cały czas. Że to jest nie koniec tych podwyżek, że jeszcze przed nami kolejne. Ale jak w pewnym momencie dojdziemy do jakiegoś tam poziomu, trudno powiedzieć jakiego, na którym inflacja w końcu przestanie rosnąć, ekonomiści mówią, że to jest druga połowa tego roku, że dalej nie będzie rosnąć, to nie znaczy, że spadnie od razu. Mamy przed sobą parę lat z wysoką inflacją, ale ona już niekoniecznie musi dalej rosnąć. Nie? W każdym razie, jak już się zatrzyma i pewnie siłą rzeczy nasza gospodarka będzie radzić sobie słabiej z tak wysokimi stopami procentowymi, to może w przyszłym roku się okazać, że pojawi się jakaś tam potrzeba gdzieś tam na horyzoncie, zacznie majaczyć wizja obniżania stóp procentowych, żeby uchronić znowu kraj przed recesją. A jak tylko się taka wizja pokaże, no to WIBOR, bo przypominam, WIBOR wyprzedza to, co się dzieje, tak? Więc nie musimy czekać do faktycznej obniżki stóp procentowych. Wystarczy, że pojawi się taka perspektywa i WIBOR od razu już wtedy zacznie spadać.
Tylko na razie...
A stawka Polonia nie, bo ona jest jednodniowa. No więc w momencie, w którym już rynek będzie się nastawiał, że za chwilę odpalamy obniżki stóp, to wtedy już WIBOR będzie niżej. Więc ta zmiana, którą rząd planuje, wtedy okaże się niekorzystna.
Albo spóźniona.
Tak,
na przykład.
Tak.
Jak popatrzymy sobie na świat cały w momencie, w którym nagrywamy, czyli na początku maja, no to Stany Zjednoczone też podnoszą stopy i to historycznie, chociaż tak naprawdę między ich 25 punktami bazowymi a naszymi 100 jest spora różnica.
Dlaczego tak, chociaż oni teraz podnieśli o 50.
No dobra, dlaczego oni nie widzą jeszcze recesji i dlaczego podnoszą mniej niż Polska?
Wiesz co, no ostatnie dane, jakie wyszły stamtąd pod koniec kwietnia, pokazywały już spadek PKB. Chociaż...
Ale ostatnio szef Fedu powiedział, no recesja
tak, że on nie widzi.
Nie.
Tak, no. Że, no bo faktycznie, żeby tak spełnić definicję recesji, to ten spadek musiałby trwać 2 kwartały, co najmniej. A na razie jest 1 tylko, więc jak rozumiem, on zakłada, że w kolejnym kwartale już będzie z powrotem wzrost i nie będzie recesji. No szef Fedu wskazuje na jeden taki fenomen, który u nas też jest widoczny, mówiący o tym, że nie ma bezrobocia. Że tak właściwie recesje i kryzysy kojarzą nam się z tym, że są setki tysięcy bezrobotnych, ludzie nie mają pracy, nie mają dochodu, prawda? Kryzysy z tym się kojarzą z historii. A w tym momencie no, rzeczywiście mamy duży problem z inflacją i wielu ekonomistów mówi o tym, że gospodarka przez to ucierpi. No ale kurczę, bezrobocie jest na poziomie 3% cały czas i w Stanach, i w Polsce też. No,
czemu tak
nieco
jest?
Powyżej.
Gdzie tu logika? Skoro zawsze bywało inaczej?
Zawsze możesz na to popatrzeć tak bardzo szeroko. Helikopter point of view tak zwany. I zauważyć demografię i to, że po prostu społeczeństwa się starzeją i generalnie jest mniej ludzi na rynku. To powoduje, że coraz trudniej jest tych ludzi znaleźć do pracy, a gospodarka jednak cały czas się rozwija i tych ludzi potrzeba coraz więcej. Więc to jest też jedna z przyczyn inflacji oczywiście, bo jak ludzi nie ma na rynku, firmy poszukują ich bardzo aktywnie, czasami wyrywają sobie tych pracowników.
Płacąc więcej.
Płacąc więcej, albo nawet jak już mają tego pracownika, boją się, że on za chwilę ucieknie do konkurencji, więc wyprzedzają, więc mu podnoszą. On nawet czasami nie musi pytać, czy też
a
prosić.
A mógłby powiedzieć, tak? Nie chcę więcej, bo podniesie to inflację. To nie chcę, cholera, tak powiedzieć.
No nie chcę, no właśnie, tak. No wiesz, bo sam jeden może sobie myśleć, co tu ode mnie zależy, jak ja jestem tylko jeden, przecież tak nie powstrzymam inflacji, prawda? Ale mogliby założyć jakieś, nie wiem, forum w mediach społecznościowych, nie? Forum świadomych pracowników, którzy wiedzą, że mogliby więcej zarabiać, ale nie chcą, żeby zahamować inflację. I gdyby zebrały się ich tysiące, to wtedy mogliby... Ktoś film mógłby taki nakręcić.
Wracając jeszcze na chwilę do tego WIBOR-u versus stawka Polonia, czy dla tych złotówkowiczów versus eurowicze czy frankowicze, jak to się rozkłada?
Ale co, jak się rozkłada?
No, koszt kredytu ostateczny, czyli
a
ta
nie
rata.
Nie wiem. Znaczy,
jak masz we franku, to
przez ostatnie parę lat raczej było tak, że to ci frankowicze płacili więcej, no bo tutaj kurs walutowy, nie? Frank podrożał.
Ale
złoty,
wtedy WIBOR nie ma znaczenia, czy nie?
Dla frankowicza WIBOR nie ma znaczenia.
Dla eurowicza też.
Też nie. Dla frankowicza znaczenie ma LIBOR, który swoją drogą teraz już chyba nie jest LIBOR-em, bo został zamieniony na jakąś tam inną szwajcarską stopę procentową. W każdym razie nie, tam WIBOR nie ma znaczenia, więc to jest jakby troszeczkę
się okay, czyli oni mogą historia. Być ciut spokojniejsi. Chyba, że w Szwajcarii będzie się działo gorzej. No,
no tak, pokój. Chyba, że w Szwajcarii zaczną też podnosić stopy procentowe.
Ale
one
tam
maluteńkie,
te stopy w Szwajcarii.
Tak, najniższe na świecie, poniżej zera cały czas.
Wstyd. Twardo. Szwajcario, wstyd, popatrz na Polskę. Ale zostawiając to, w takim razie, jeżeli uzgodnilibyśmy, że WIBOR 3 miesiące, dlatego wygląda inaczej niż stawka Polonia, dajemy czas po wakacjach. Czy dzisiaj jesteś w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, no dobra, jak rząd czeka, to po tych wakacjach to może być rzeczywiście spokojniej na rynku? Bo może to już być ten czas, o którym powiedziałeś, czyli że od połowy tego roku inflacja raczej już nie będzie rosła, co nie oznacza, jak wspomniałeś, spadnie, ale już będzie teoretycznie spokojniej.
Tak powinno być, chociaż oczywiście te wszystkie prognozy, zawsze autorzy tych prognoz, niezależnie od tego, czy są jakieś instytucje międzynarodowe, czy nasze banki, czy rząd nawet, zawsze się zastrzegają, że są obarczone bardzo dużą niepewnością, no bo jednak mamy wojnę cały czas, nie wiadomo jak ona się będzie toczyć, a ona jest jednym ze źródeł inflacji, ta putinflacja, o której mówi premier, to ona nie odpowiada w 100% za całą inflację, ale jednak jest dość istotnym jej elementem, prawda? To ona sprawiła, że ropa czy gaz tak mocno drożały w ostatnich miesiącach, więc to ma znaczenie. Więc jeśli na przykład gdyby się okazało, że ta wojna się kończy nagle i wtedy ropa zaczyna tanieć i gaz zaczyna tanieć na rynkach, no to wtedy mielibyśmy bardzo dużą pomoc w zwalczaniu inflacji. Ona pewnie zaczęłaby szybciej spadać. A jeśli tam nastąpi jakaś eskalacja, trudno mi powiedzieć jaka, ale generalnie jeśli tam będzie coraz gorzej cały czas, to być może pojawią się jakieś kolejne impulsy. No zobaczymy, jak rynek przyjmie te plany unijne odcięcia się od rosyjskiej ropy naftowej. One są rozłożone na kilka miesięcy wprawdzie, no ale jednak na europejskim rynku będzie mniej ropy, bo już nie będzie tej z Rosji. I teraz pytanie, czy uda się ją zastąpić jakąś inną ropą z innych źródeł. Są na to duże szanse, że tak, że się uda, ale pewności też nie ma, więc tutaj trzeba zobaczyć, jak to się będzie rozgrywać, więc bardzo trudno w tym momencie prognozować inflację i siłą rzeczy prognozować to, co się będzie dziać ze stopami procentowymi. Tylko wiesz, to wszystko, mam wrażenie, że to wszystko z punktu widzenia rządu nie ma większego znaczenia, bo tak jak wspomniałeś kilkanaście minut temu, to jest tak, że rząd postanowił komuś pomóc. Mam wrażenie, że to jest bardzo istotny element prowadzenia polityki w Polsce. I zresztą nie tylko chyba w Polsce, że zwłaszcza jak się zbliżają wybory, czyli w Polsce za rok mają być wybory, nie? Że dobrze jest komuś pomóc.
No tak,
ale żeby komuś pomóc, to musisz znaleźć tą grupę, której pomagasz. I w Polsce w tym kontekście często występują
wszyscy
górnicy, emeryci. Ja nie twierdzę, że oni faktycznie dostają tą pomoc. Chodzi mi o to, że oni są na ustach polityków przed wyborami, nie? I o nich się mówi, że trzeba im koniecznie pomóc, właśnie górnikom, tam rolnikom, emerytom, rodzinom. Ostatnio są bardzo modne rodziny, jeśli chodzi o pomaganie w ostatnich paru latach. Nie? I warto sobie zmieniać te grupy, żeby to nie było ciągle to samo, bo to się robi nudne. I mam wrażenie, że teraz rząd wpadł na pomysł, a zresztą nie tylko rząd, no kurczę, Donald Tusk to chyba nawet wymyślił jako pierwszy, nie? I politycy lewicy, że pomożemy kredytobiorcom.
Nie wiemy, ilu ich jest i czy to boli, ale pomóżmy.
To jest fajny pomysł, ponieważ generalnie nikt już nie lubi Adama Glapińskiego w Polsce, bo wszyscy mówią, że to przez niego. Nawet PiS już go nie lubi i nie chce go wybrać. Tak, znaczy tam są.
W klubie się już tam jakaś większość ponoć zebrała.
Tak, zresztą jak tego słuchacie, to możliwe, że już został wybrany nawet, bo to na dniach. Natomiast, wiesz, to jest politycznie łatwe. To jest na wyciągnięcie ręki tak właściwie, nie? Tutaj jest wysoka inflacja, rosną stopy procentowe. No inflacja to wszyscy wiedzą, że wojna, więc jakoś tak głupio obwiniać wszystko rząd za całą inflację. Natomiast jeśli chodzi o stopy procentowe, no to już są polskie decyzje i kredytobiorcy na tym cierpią, więc pokażmy, że będziemy ich właśnie bronić, bo oni cierpią, więc musimy mówić o tym, jak bardzo oni cierpią. I wtedy, jak już wszystkich przekonamy, że to jest taka grupa, której trzeba pomagać, to wtedy im pomożemy.
Albo się okaże, że nie trzeba, to ważne, że mówiliśmy, że pomożemy.
Że swoją drogą kilka lat temu przecież przed wyborami wszyscy mówili o tym, że będą pomagać frankowiczom, nie?
Tak. No i ale z opóźnieniem, ale się jakoś
i
tam
się
udało.
Nagadali,
z opóźnieniem, ale tak.
No ale wiesz co, jaka była pomoc dla frankowiczów? No frankowicze po prostu mają taką sytuację, że mogą pójść do sądu i sobie wygrać sprawę w sądzie. No to kurczę, do sądu sobie każdy może pójść, tak? Akurat faktycznie temat się zrobił na tyle głośny, że mamy już w tym momencie wyspecjalizowane kancelarie w tych sprawach i to chyba nie jest takie trudne wygrać sprawę frankową z bankiem w sądzie, ponieważ okazuje się, że banki udzielając tych kredytów łamały prawo w niektórych miejscach, tak? To jest kwestia prawna, czysto prawna w tym momencie, a nie polityczna. Natomiast politycznej pomocy ze strony polityków dla frankowiczów chyba się nie doczekaliśmy. Może nawet i dobrze, że się jej nie doczekaliśmy, tak? Natomiast wtedy się mówiło o tych, no to teraz będzie się mówić o tych
myślę, że
w ten sam sposób.
W takiej może bardziej globalnej skali to jest też taki kłopot z taką ekonomiczną edukacją, nie? Że jeżeli decydujemy się na pewne instrumenty finansowe, no to z pełną świadomością tego, co się może z tymi instrumentami dziać, czy z tymi naszymi inwestycjami.
Tak.
Kredyt to jest jedna rzecz, inwestycje giełdowe to jest druga rzecz i w momencie, w którym, no dobra, podejmujemy w jakimś sensie, nie wiem, ryzyko, bo inwestujemy w takie, a nie inne instrumenty, albo decydujemy się na kredyt i wiemy, że to jest ileś lat, no to musimy wiedzieć jak najwięcej o tym, co przez te x lat się będzie działo. Nie liczyć na to, że cholera taki czy inny rząd przyjdzie i powie, Jarek, boli, no dobra, to pomożemy, nie? Bo wtedy to jest zero edukacji. No.
To jest kolejny przykład, o którym właśnie wspomniałeś, kolejny powód, dla którego moim zdaniem to jest zły pomysł, czyli ten tak zwany moral hazard, tak? Czyli uczenie ludzi braku odpowiedzialności. Na zasadzie właśnie, że co tam... Przyjdzie premier, mnie uratuje,
nie?
No to wtedy wszystko sobie mogę tutaj zrobić i na wszystko się zdecydować. Trzeba pamiętać, że jest ryzyko. Oczywiście w każdej transakcji jest ryzyko, a kredyt jest formą transakcji.
Szanowni, my wychodzimy z takim zdaniem, natomiast bardzo jesteśmy ciekawi waszego. Jeżeli chcecie dać znać, no to śmiało. Komentujcie, oceniajcie, będzie wam odpowiedziane.
Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.